Chvála Bogu. Zanim zacznę dzisiejsze moje zwiastowanie, chciałbym wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować, którzy przygotowaliście to święto dla mnie tydzień temu. Szczególnie pastorowie. Nie chciałbym wymieniać, bo nawet nie znam wszystkich, którzy się w to zaangażowali, ale wiem, że pastor wziął tą całą organizację w swoje ręce. I dlatego pastorowi, wszystkim wam, którzy przyczyniliście się do tego, że to było dla mnie prawdziwe święto, za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Bo to jest wyzwanie. Wykonaliście wiele pracy. Kosztowało to wiele wysiłku, nawet pieniędzy. Także za to wszystko jestem wam bardzo, bardzo wdzięczny i bardzo serdecznie wam dziękuję. Był to dla mnie ważny moment i ważny dzień w moim życiu. Ale chciałbym powiedzieć i to bardzo mocno podkreślić, że moim zadaniem w życiu jest służyć drugiemu człowiekowi, służyć innym ludziom. Chciałbym wypełnić słowo Ducha Świętego, ażeby poprzez moją posługę, którą Bóg mi da z łaski, żeby przez tą posługę wielu ludzi zobaczyło swoje własne życie, jakie ono jest. Chciałbym, żeby to się spełniło z łaski Jezusa Chrystusa, wam tutaj w zborze, także ludziom na zewnątrz. Chciałbym też powiedzieć, że to dla mnie łaska i przywilej służyć innemu człowiekowi i także wam. I chcę powiedzieć taką ważną rzecz. Nie jest łatwo ludziom służyć. I nie chodzi mi tutaj o to, żeby się skarżyć się, ale służyć drugiemu człowiekowi to jest wyzwanie, dlatego że zdajecie sobie z tego sprawę, że człowiek jest niezwykle skomplikowaną osobowością. Ale jestem wam wdzięczny, że mogę wam posługiwać dlatego, że to stawia przede mną wyzwania. To zmusza mnie do tego, do jakiegoś wysiłku, ażeby sprostać waszym oczekiwaniom. A chciałbym powiedzieć, że jesteście ludźmi wymagającymi i to dobrze. Ale to przed usługującym stawia wielkie wyzwania i naprawdę ja chcę te wyzwania podejmować, dlatego że one też kształtują mnie. One też kształtują we mnie wiele pozytywnych rzeczy. Te wymagania zmuszają mnie do kształtowania także mojej osobowości. Chciałbym też powiedzieć to, co jest wielką łaską i wielką błogosławieństwem. Ktoś kiedyś powiedział, że żelazo ostrzy się żelazem i człowiek kształtuje się innym człowiekiem. I to jest właśnie ten rodzaj pracy, ten rodzaj służby. I choć on niesie za sobą wyzwania i wiele wysiłku, czasami łez, czasami trudnych i smutnych chwil, ale jednak to pozwala kształtować człowieka. I myślę, że czymś pięknym będzie, jeżeli kiedyś przyjdziemy do nieba i tam okaże się, że z każdego człowieka Bóg poprzez całe jego życie i to, co będzie czynić, tak go oszlifuje, tak go ukształtuje, że będzie przed Bogiem piękny jak diament. Jeżeli wy, usługując wam, a nie jesteście łatwi, ale przyczynicie się do tego, że zmusicie mnie do tego, że będę wyszlifowany i ukształtowany, to będę Bogu za to wdzięczny, że mogłem w takim zborze posługiwać. I niech tak będzie, niech tak się dzieje, ale także to, żebyśmy mogli nawzajem sobie usługiwać i każdego dnia poprzez szacunek do siebie, poprzez usługiwanie sobie, ażebyśmy stawali się ludźmi coraz lepszymi, coraz doskonalszymi, ażebyśmy w końcu mieli taki charakter, jaki Bogu się podoba, jaki Bóg by chciał w nas widzieć. Ażeby ludzie, których spotkacie na drodze swojego życia, mogli powiedzieć coś chyba najpiękniejszego, o czym każdy marzy, żeby właśnie mogli powiedzieć: ja widzę w Tobie Jezusa Chrystusa. Dzisiejsze zwiastowanie, które chciałbym głosić, które chciałbym mówić, jest jak gdyby powodem czy inspiracją do mojego dzisiejszego zwiastowania są dwie książki. Pierwsza książka to jest Książę i Żebrak. Myślę, że czytaliście tą książkę. I druga książka, fragment tej książki, Królewski styl. Te dwie książki są, fragment tej drugiej książki i książka Królewicz i Żebrak, są inspiracją do dzisiejszego mojego zwiastowania. A gdybym miał zatytułować to, co chciałbym dzisiaj powiedzieć, to tytuł mógłby wyglądać tak, że imię ma znaczenie. Że imię ma znaczenie. I zanim będę mówił, chciałbym, żebyśmy przeczytali pierwszy fragment z Bożego Słowa. To jest pierwsza księga Mojżeszowa. Pierwsza księga Mojżeszowa, 32 rozdział. Pierwsza księga Mojżeszowa, 32 rozdział i od 22 wiersza. Pierwsza księga Mojżeszowa, 32 rozdział i od 22 wiersza. Ale wstawszy tej jeszcze nocy, wziął obie żony swoje, obie służące swoje, 11 synów swoich i przebył bród Jaboku. A wziąwszy je, przeprowadził je przez rzekę, następnie przeprawił też to, co miał. Jakub zaś pozostał sam. I mocował się z nim pewien mąż aż do wzejścia zorzy. A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował, i rzekł: puść mnie, bo już wzeszła zorza. A on odpowiedział: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego: jakie jest twoje imię? I odpowiedział: Jakub. Wtedy rzekł: nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Ja już kiedyś tak wspomniałem o tym, że Bóg ludziom zmieniał imiona. Ale chciałbym, żebyśmy się dzisiaj troszeczkę głębiej przejrzeli, dlatego że imię, które nadaje się ludziom, ono niesie za tym imieniem pewną osobowość, pewną prawdę. Jeżeli dokładnie czytacie Biblię, to wiecie, że w Biblii imiona mają znaczenie. Wiele, wiele imion w Biblii ma znaczenie i określało tych ludzi, określało ich przyszłość, określało ich osobowość, określało ich przeznaczenie. Na przykład synowie Noemi, Mahlon i Kilion, te imiona znaczyły słaby i chorowity. I tak jakie były ich imiona, tak szybko zgasły ich życie. Były też inne imiona, które mówiły wielką prawdę. Kiedy Bóg pewnego razu przyprowadził do Adama Ewę, to on powiedział, że to jest kobieta. Ale Bóg kazał, ażeby on nadał tej kobiecie imię. I on nadał jej imię Ewa. I to imię miało znaczenie, bo ono mówiło matka żyjących. jak długo była kobietą, po prostu niewiele mogła zrobić ze swoim przeznaczeniem. Ale kiedy nadano jej imię Ewa, była zdolna rodzić i dała życie dwóch synów, a potem jeszcze dalej. Gdy na przykład pewnego razu przyszedł Bóg do Adama i przedstawił mu zwierzęta, to zaprosił go do takiego wspólnego działania i mówi: ja te zwierzęta stworzyłem, a ty ich nazwij, a ty uczyń, nadając im imiona, jakie ma być ich przeznaczenie. Bo to nie tylko to, że Adam nadał imiona tym zwierzętom, ale także DNA, jak to dzisiaj się mówi, one jak gdyby określił ich przeznaczenie. I to było coś więcej niż tylko zwykłe imię. I to było coś fantastycznego, że Bóg chciał coś tworzyć razem z człowiekiem. Ja chciałbym powiedzieć, że to pozostało do dzisiaj. Dziś Bóg chce tworzyć wielkie rzeczy razem z człowiekiem. Chce zaprosić człowieka do wielkiej przygody i w tej przygodzie człowiek z Bogiem chcą zrobić coś wielkiego. I my do tego jesteśmy powołani. My do tego jesteśmy przeznaczeni. Ale na razie mówimy o imionach. Jak możecie zauważyć, że imiona mają znaczenie. Kiedy Bóg spotyka się z Abramem, to imię oznacza, o ile dobrze pamiętam, Abram znaczy wywyższony ojciec. I to imię niewiele mówi o jego przeznaczeniu. A już to imię nie może nadać mu osobowości takiej, przez którą mógł Bóg wypełnić swoją wolę. I zmienia jego imię i mówi: będziesz nazywał się Abraham. I to imię już ma zupełnie inne znaczenie. I stawia go już w roli do wykonania konkretnego zadania, konkretnego celu, który teraz może się już zdarzyć, wypełnić się. Bowiem to imię oznacza ojciec wielu narodów. Jak długo nie miał tego imienia, to jego przeznaczenie i plany związane Boże z Abrahamem nie mogły się wypełnić. Ale kiedy zmienia jego imię na Abraham, ojciec wielu narodów, przeznaczenie, jego osobowość, to, co Bóg chce przez niego uczynić, jak gdyby staje się możliwe. I jeszcze wiele, wiele przykładów byśmy mogli powiedzieć dotyczących imion. My mówimy o imionach, które Bóg nadaje ludziom. Też ludzie nadają ludziom imiona i chcę powiedzieć, że czasami ludzie są w więzieniu swojego własnego imienia. To, co słyszą o sobie, te nazwy, które czasami ludzie innym ludziom nadają, one albo wyzwalają w ludziach potencjał, albo zamykają ich na wiele lat i są bezczynni. No powiedzmy dwa przykłady. Takie imię jak ma Pastorowa, Bogumiła, mówi o pewnym przeznaczeniu. Jak gdyby skazana jest na to, ażeby być Bogumiłym. I można coś z tym imieniem zrobić i można, patrząc na to imię, jak gdyby iść w swoim życiu i coś robić. Ktoś z rodziców nadał jej to imię. Ja nie wiem, czy zdawał sobie sprawę z tego, czy nie zdawał sobie z tego sprawy. Ale czasami nadanie imienia jest proroczą deklaracją, która jak gdyby stawia człowieka w jakimś przeznaczeniu. Jeszcze jedno imię. Powiem coś raz o sobie. Moje imię jest Krzysztof. I ono oznacza przynoszący Chrystusa. I chciałbym, ażeby moja służba była wypełnieniem tego imienia. Chciałbym do wielu domów i do wielu ludzi przynieść Chrystusa. I gdy tak po latach patrzę na to, co dzieje się w moim życiu, to albo świadomie, albo nieświadomie, a może podświadomie, po prostu to jest moją najlepszą rzeczą. To, co mnie przynosi największą satysfakcję, to, co przynosi mi największą radość, to nieść komuś Chrystusa. Też nie wiem, czy rodzice zdawali sobie sprawę, czy nie zdawali sobie sprawy, ale może Bóg czuwał nad tym, kiedy myśleli, jakie imię mi nadać. I może to była prorocza deklaracja. To tylko ludzie, ale jednak mają jakąś sprawczą moc. To, co mówimy, to jak kogoś nazywamy, ma znaczenie. To ma znaczenie. Każde słowo, które wypowiadamy, ono coś mówi, ono kogoś określa. Ono może, jak powiedziałem, wyzwolić w kimś potencjał i ono może na lata zamknąć kogoś w klatce. I ktoś przez lata, gdy uwierzy w to, stanie się bezużytecznym człowiekiem. Taki jeden przykład. Są tutaj nauczyciele, ludzie, którzy się uczyli w pewnych kierunkach i wiedzą dobrze, że na przykład kiedy mówimy do dzieci różne słowa, one mogą to na lata zapamiętać i tak się czuć, jak ich nazywaliśmy. To już psychologia dawno stwierdziła. Jak gdyby doszła do tego, co Bóg już dawno wiedział. Że jak powiesz komuś, że jest głupi, to on może w to uwierzyć i w ciągu życia może być problemy. Jeżeli komuś powiesz, że jest nieudacznikiem, on może w to uwierzyć i to może przylgnąć do niego i może czuć się przez całe życie jak nieudacznik. I możemy tak wiele nazw mówić, wiele słów, które wypowiadamy pod czyimś adresem i nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ktoś może w to uwierzyć i potem tak się może czuć. I potem tak się może czuć i potem przez lata może z tym walczyć. Wróćmy do tego fragmentu Bożego Słowa. Jakub. Kto z was wie, co to imię oznacza? Oszust. Jeszcze inni bibliści mówią zwodziciel. I taki był Jakub. I gdy znacie historię Jakuba, ile on razy oszukiwał nie tylko swojego ojca, swojego brata, swojego teścia. Przecież gdy powiedział teściowi, jaka ma być zapłata i on powiedział, że te zwierzęta pręgowane czy cętkowane będą zapłatą, to przecież kładzenie że kora była pocięta, te pręty przy wodopoju, przecież to było oszustwo. Co się stało? Jego całe życie przez jakiś czas było jednym wielkim oszustwem. To potem weszło w jego rodzinę. Jego żony się kłóciły między sobą. Były problemy między jego żonami. I oto pewnego razu to już było tak mocne, że już Jakub nie mógł sobie z tym poradzić. I oto staje w takim momencie, ściga jego brat, jest na niego zły. Z drugiej strony jego żony się kłócą. Z innej strony jego teść też wręcz go nienawidzi. I to jak gdyby to oszustwo, to imię związane z oszustwem, jak gdyby przesiąknęło do jego życia. I ktoś by powiedział, to tylko imię. To tylko nazwa, ale słowo wypowiedziane, ono określa tożsamość. Słowo wypowiedziane, ono coś mówi. Dlatego chciałbym powiedzieć, że jak ważną rzeczą jest ważyć słowa. Jak ważną rzeczą jest ważyć słowa. Lepiej mniej powiedzieć niż za dużo. Lepiej mniej powiedzieć niż za dużo. I oto Jakub staje nad takim potokiem jabłok. I ten potok też jest ciekawy, bo staje przy takim potoku, który oznacza, jabłok oznacza pusty i samotny. I tam przy potoku Jakub taki staje pusty i samotny. Już ma dość tej skomplikowanej sytuacji. I nagle przychodzi do niego Bóg. Nagle przychodzi do niego anioł i my rozumiemy, że to jest Boża inspiracja, że tam przy potoku jabłok. Kiedy Jakub jest pusty, kiedy jest samotny, przychodzi do niego Bóg, ażeby coś z tym człowiekiem zrobić. Ma z nim związane plany. Ma z nim związane plany, ma jakąś nadzieję z tym człowiekiem. Chce uczynić z tego człowieka naród, który będzie kiedyś wyjątkowy, który będzie narodem wybranym przez Boga do jakiegoś konkretnego, ważnego celu powołany. Ale Jakub ma imię, które przeszkadza, żeby to się spełniło. I tam wtedy w nocy rozumiemy to, że przychodzi do niego Bóg, ażeby coś z tym zrobić. I zaczynają się mocować, zaczynają walczyć ze sobą. I nagle anioł nie daje rady z Jakubem i uderza go w bok. I wtedy Jakub mówi, i wtedy anioł do niego mówi, jakie jest twoje imię? I zauważcie, że w tej walce anioł o nic nie pyta. Nie pyta o żony, nie pyta o dzieci, nie pyta o jego dobytek. Pyta tylko, jakie ma imię. A on mówi, moje imię jest Jakub. A on mówi, tak nie możesz się nazywać. Twoje imię od dzisiaj będzie inne. Ono będzie się nazywać Izrael. Ono będzie nazywać się Izrael, co oznacza Książę Boży. I gdy Jakub usłyszał, że jego imię od tego dnia jest Izrael, Boży Książę, puszcza anioła, bo ma imię, które tworzy jego nową tożsamość. To imię przeznacza go do innego zadania, do innego celu. On jest świadomy tego, że od tego momentu jego życie całkowicie się zmieni. I tam właśnie, przy tym spotkaniu z Bogiem, przy tym ukorzeniu się Jakuba przed Bogiem, tam w tej jednej nocy jego życie zostało przemienione. Dlaczego? Bo on spotkał się z Bogiem, on prawdziwie spotkał się z Bogiem. I podczas tego spotkania z Bogiem jego życie zostało całkowicie zmienione. Jego życie przy tym jednym spotkaniu, tak szczególnym spotkaniu, spowodowało to, że on od tego momentu poprzez zmianę imienia spowodowało to, że jego automatycznie całe życie zmienione było. O wiele ważniejsze jest to, że tam zostało przemienione życie Jakuba. Tam pełen pokory i uniżenia przed Bogiem, pełen świadomości, kim on jest i kim jest Bóg. Wchodzi, jest świt, jest zorza, wchodzi do miasta i to już jest inny człowiek. To stare życie, to przekleństwo tego imienia, te oszustwa już raz na zawsze pozostały za Jakubem. Oto nowe życie, oto nowa sytuacja, oto nowe przeznaczenie stanęło przed Jakubem. I to było dla niego niezwykle ważne. I dopiero wtedy stał się ojcem wielkiego narodu, narodu Izrael, który potem ma przynieść wielką sławę dla świata, którego zadaniem będzie jako narodu spowodować to, żeby świat dowiedział się o potężnym Bogu Jahwe, który mieszka w niebie. Rozumiecie tą sytuację? Czy nadążacie za myślą, którą chcę powiedzieć? Imię określa tożsamość. I teraz wróćmy do naszej rzeczywistości. I jakie imię określa twoją tożsamość? Weźmy dwa imiona. Grzesznik i święty. To też są imiona. to też są imiona i one nadają tożsamość. Jeżeli ktoś jest grzesznikiem, to imię grzesznik nadaje temu człowiekowi jego tożsamość, a także skazuje go na pewne przeznaczenie. Przeznaczeniem tym jest piekło. Przeznaczeniem tym jest smutek. Przeznaczeniem tym jest tragedia w jego życiu. I możemy patrzeć, że ci, których imię jest grzesznik, a jeszcze wiele imion ten grzesznik ma, to możemy popatrzeć, jaka jest tożsamość tych ludzi, jak uwięzieni są w tym swoim imieniu. I tak jak jakie jest imię, takie oni sami są. Żona Dawida, która to kobieta mówi, jak jego imię, taki on sam. Nabal, to Abigail. Abigail mówi do Dawida, imię mojego męża Nabal. Jakie imię ma, taki on jest. Dokładnie, taki jakie imię mówi, taki on jest. Ja chciałbym powiedzieć, jakie do ciebie przylgnęło imię. Bowiem takie, jakie imię będziesz mieć, jakie imię będzie twojemu życiu towarzyszyć, taki będziesz i to będziesz robić. Jeżeli twoje imię jest święty, to taki będziesz, to do tego będziesz dążyć, to taka będzie twoja tożsamość. Ja chciałbym, żebyśmy przeczytali ważny fragment Bożego Słowa. To jest pierwszy list Jana. Pierwszy list Jana. Pierwszy list Jana, 3 rozdział od 7 wiersza. Pierwszy list Jana, 3 rozdział od 7 wiersza. Od 7 do 9. I tu czytamy tak. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, ażeby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Jeżeli ktoś już nie ma imienia grzesznik, to nie może grzeszyć. Jeżeli ktoś z Boga się narodził i ma jakieś Boże imię, które określa jego osobowość, czy to będzie czystość, czy to będzie prawość, czy to będzie sprawiedliwość, czy to będzie jeszcze inne imię, to taki człowiek już nie jest grzesznikiem i grzechu nie popełnia. I on nie może mówić, że jestem grzesznikiem. I on już nie jest grzesznikiem i on już nie może grzeszyć. Rozumiecie to? Dlaczego? Bo on z Boga się narodził. Wielu ludzi, którzy nie są pewni, czy narodzili się z Boga, jak gdyby cały czas gdzieś jak za światów, to imię stare, grzesznik jak gdyby atakuje ich i próbuje zniewolić ich. Chciałbym teraz powiedzieć coś niezwykle ważnego. W Starym Testamencie rozmowa z duchami zmarłych była karana śmiercią. Nie wolno było rozmawiać z duchami zmarłych. Czy było to możliwe, czy nie było to możliwe, takie praktyki były. Ja chciałbym wam powiedzieć, że moja ciocia, zostało jej wszystko powiedziane przez mojego tatę, ona mówi tak, że ona idzie do wujka na cmentarz i ona z nim rozmawia. Ja chcę powiedzieć, że praktykowanie rozmów z duchami zmarłych było karane śmiercią. To się nazywało nekromancja. Rozmowa ze duchami zmarłych. I wiecie, ilu wierzących ludzi popełnia duchową nekromancję? Kiedy idzie na cmentarz, tam, gdzie zostało pochowane ich stare życie, i zaczynają rozmawiać z duchami z przeszłości, z imionami, których już pozbyli, których już nigdy nie mają prawa wspominać. Ile ludzi wraca na cmentarz, gdzie została pochowana ich stara natura, i wracają, i rozmawiają z tymi rzeczami, i znowu zadają się z tymi duchami z przeszłości, z tymi starymi imionami, znowu się z nimi zadają. Ile wierzących ludzi wraca z powrotem i próbuje robić tego typu praktykę. To jest niebezpieczne, to jest grzech. Zostaliśmy powołani do nowego życia. Jesteśmy świętymi ludźmi. Jesteśmy czystymi ludźmi. Apostoł Piotr powie, staliśmy się uczestnikami boskiej natury. Staliśmy się uczestnikami boskiej natury. Apostoł Paweł powie, wszystko stało się nowe. Stare przeminęło. Jesteśmy zrodzeni z ducha. Jesteśmy zrodzeni z Boga do nowego przeznaczenia, do nowego życia. To już jest inna tożsamość. Jak się czujesz? Jaka jest twoja tożsamość? Czy jesteś pewny? Czy jesteś pewny swojej tożsamości? Wiecie, co dziś jest problemem w świecie? Wielu ludzi, bo świat nie umie, nie potrafi nauczyć albo nie potrafi nauczyć ludzi tożsamości, bo tego nie można nauczyć, bo tożsamość się dostaje. Kiedyś o tym mówił Dawid w pewnym zwiastowaniu Bożego Słowa. To są rzeczy, które Bóg nadaje człowiekowi. Tożsamość nadaje Bóg. Tożsamość tobie nadaje Bóg. Ludzie w świecie co robią? Myślą, że jak pójdą do szkół i zdobędą wielkie wykształcenie, to zastąpi ich tożsamość. Oni poczują się wtedy, że kimś są. I nagle okazuje się, że to nie działa. Bo żeby zrobić coś, trzeba być kimś. A najważniejsze, że trzeba wiedzieć, kim się jest. Bo żeby zrobić coś konkretnego, i żeby odnieść sukces, trzeba być kimś, trzeba mieć osobowość. I gdy ludzie nie znają, kim są, gdy nie są pewni swojej osobowości, wielu ludzi myśli w ten sposób, że są powołani do tego, co umieją zrobić. Czasami to działa, ale gdy przyjdzie problem, wszystko zaczyna się walić. Bo tak naprawdę to Bóg nadaje nam osobowość i tworzy z nas coś, co możemy powiedzieć, że w oczach Bożych jesteśmy kimś, do czegoś przeznaczeni. I wtedy, gdy robimy coś, cokolwiek to jest, to nawet jeżeli przychodzi czasami trudny moment w tym działaniu, to my nadal wiemy, kim jesteśmy. To my nadal wiemy, do jakiego dzieła zostaliśmy powołani. My nadal wiemy, w kim jest nasza nadzieja. W kim ukryta jest nasza osobowość. Kto ją nam nadał. My to wiemy. My jesteśmy pewni w tych trudnych momentach. Jesteśmy w stanie przejść i to dzieło doprowadzić do końca. Jak długo człowiek nie jest pewnym, kim jest tutaj na ziemi. Jak długo człowiek nie jest pewien, kim jest w Kościele Jezusa Chrystusa, będą z nim zawsze problemy, będą z nim zawsze kłopoty i byśmy mogli tak wymieniać i wymieniać i wymieniać. Spójrzmy jeszcze na jeden fragment Bożego Słowa. List do Rzymian, 6 rozdział. List do Rzymian, 6 rozdział, od 4 do 11 wiersza. List do Rzymian, 6 rozdział, od 4 do 11 wiersza. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus krzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wzrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wzrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy też, że z Nim żyć będziemy, wiedząc, że z martwych zbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. To jest Twoje przeznaczenie. To jest Twoje przeznaczenie. To jest Twoja osobowość. I tak masz o sobie myśleć, jeśli ta prawda, o której mówi Boże Słowo, zaistniała w swoim życiu. Zaczyna się to od nowonarodzenia, przez chrzest i potem przez uświęcenie. Ktoś kiedyś powiedział takie zdanie, że do wody wchodzimy z krzyżem, a wychodzimy z koroną. Jesteśmy innymi ludźmi. Jesteśmy przeznaczeni do Bożego stylu. I ta druga książka, która mówi o tym, królewski styl. Jesteśmy powołani do królewskiego stylu. Już nie jesteśmy niewolnikami. Już nie jesteśmy grzesznikami. Już nie jesteśmy żebrakami. Ale jesteśmy już książętami. Jesteśmy już nie na śmietniku świata, ażeby żywić się brudem tego świata i odpadkami, i ochłapami, które diabeł karmi ten świat. Ale jesteśmy powołani do bycia w królewskich komnatach, do spożywania czystych pokarmów, do picia ze zdroju Ducha Świętego i karmienia się Słowem Bożym, pokarmami czystymi, które budują nasze życie, które zmieniają nasze życie, które uświęcają nasze życie. Wielu ludzi, jak długo nie będzie pewien, nie będą pewni, kim są, będą żywić się z odpadkami tego świata. Diabeł będzie ich karmił. Ktoś kiedyś powiedział, że diabeł pobudował ludziom teatry, dał im aktorów, stworzył wiele firmów i zabawia tych ludzi w ich krótkim, smutnym życiu. A oni bawią się tym i myślą, że są szczęśliwi. A to jest tylko oszukiwanie. To jest tylko oszukiwanie. To jest tylko oszukiwanie. Oni nie znają prawdy. Oni nie znają tożsamości. Oni nie wiedzą, kim są. I ta książka Królewicz i Żebrak. Kto zna treść tej książki, to wie, że tam chodzi o to, że dwóch chłopaków było podobnych do siebie. Byli jak jedna kropla wody, jakby bliźniacy. I oni zamienili się rolami. Żebrak przyszedł do pałacu, a Królewicz poszedł na śmietniki tego świata. Ja chciałbym powiedzieć, ile w Kościele jest żebraków, którzy zamienili się tylko i chcą udawać, że są z królewskiego rodu. Ale królewiczom pewne rzeczy, książętom, Bożym ludziom pewne rzeczy nie przystoją. Nam nie przystoi źle się wysławiać. Nam nie przystoi bluźnić. Nam nie przystoi nie szanować innych. To nie przystoi temu, który jest księciem Bożym. Nam nie przystoi zadawać się z tym światem. Nam nie przystoi zachowywać się niewłaściwie. Nam nie przystoi to, bo my do innej rzeczywistości zostaliśmy powołani. Tam w pałacach królewskich są inne zasady. Tam inaczej się chodzi. Tam się ma inne samopoczucie. Tam się wie, jakie tam panują zwyczaje i zasady. To tam w tych pałacach uczymy się innej prawdy i innej rzeczywistości. Tam jest pełna miłość. Tam jest pełen szacunek. Tam nie przystoi byle jak być ubranym tak jak ten żebrak w pałacach. Tam nie przystoi ubrać się byle jak i pójść na audiencję do króla. Takim ludziom to nie przystoi. To są pałace. To jest inna rzeczywistość. Tam nie przystoi przyjść do króla z nieczystym sercem i z nieczystym sumieniem. To nie przystoi Bożym wybranym od czasu do czasu iść na audiencję Króla Królów i Pana Panów i mając złą szatę i mając nieczyste serce i mając nieczyste sumienie i mając na ustach złe słowa. Nie przystoi przyjść do króla na audiencję w takim stanie. Bo to nie ten wymiar. Bo to nie do tego zostaliśmy powołani. To jest zupełnie inna rzeczywistość. Królewicz czy żebrak? Kim jesteś? Może tylko na jeden dzień wszedłeś do pałacu i udajesz, że jesteś księciem. Ale w mentalności nadal jesteś grzesznikiem. Ale w mentalności nadal jesteś żebrakiem. Ale w mentalności nadal jesteś niewolnikiem. Nic nie znaczysz. Bo diabeł ci powiedział, że jesteś tym i ty w to uwierzyłeś. Jeżeli dzisiaj chodzimy do kościoła i słuchamy Bożego Słowa i na przykład uwierzysz w strach i zacznie się bać, to dałeś diabłu autorytet, przystęp, żeby ten strach przyszedł do ciebie. Jak uwierzysz w to, w co wierzysz, to się staje w twoim życiu. Jeżeli wierzysz w Jezusa, przychodzi do ciebie moc i zwycięstwo. Jeżeli wierzysz w strach, twoje życie będzie ciągle w strachu. I tak dalej, byśmy mogli wymieniać. Kończę moje zwiastowanie. Czy rozumiecie, co chciałem powiedzieć? Imię ma znaczenie. Imię ma znaczenie. To Bóg nadaje tobie nowe imię. I chcę zakończyć takim stwierdzeniem z objawienia Jana. A właściwie dwoma stwierdzeniami. Pierwsze, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Rozumiesz, że imię ma znaczenie? Że imię ma znaczenie? Obyś miał imię, że żyjesz i żebyś żył. Obyś żył pełnią życia w Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym. Obyś poznał smak prawdziwego Bożego życia. I ostatnia myśl. Kiedyś przyjdziemy do nieba. Drugi rozdział, 17 wiersz z objawienia Jana. Co tam czytamy? Jan słyszy takie zdanie, że Bóg da ci kamyk biały, a na tym kamyku wypisane nowe twoje imię. To ma znaczenie. Będziesz miał nowe imię. I to imię będzie znał tylko ty i ten, który je tobie nada, czyli Jezus. On i ty będziesz znał to imię i nikt tego imienia nie będzie znał. Dlaczego to jest takie ważne? Bo to imię będzie nowym przeznaczeniem dla ciebie wieczności. Te imiona, te nazwy, one mają znaczenie tutaj. One mają znaczenie tutaj na ziemi.
ale pewnego dnia dostaniesz nowe imię i ono będzie twoją osobowością i ono otworzy do ciebie wieczność i twoje przeznaczenie wieczności, a zacznie się od zmiany imienia twojego. Czy to nie jest fantastyczne? Czy to nie jest fantastyczne? Królewicz i żebrak. Książęcy królewski styl. Wybierajmy. Niech Bóg was błogosławi. Amen.